trzy.
Suplement diety Vita C-Max. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm.
Po reklamie.
Ćwiczenia przed budową tarczy wschód na poligonie w Orzyszu. Potem premier kontra Bruksela w sprawie zawieszenia prawa do azylu. Będzie też o zatrzymaniu znanego youtubera i rosnących cenach paliw.
Rock Radia.
Marcin Krzemiński. Fortyfikacje, jeże żelbetonowe czy rowy przeciwczołgowe, to wszystko ma zadziałać na wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO, mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Orzeszu na poligonie wojskowym ruszyło testowanie elementów, które mają być wykorzystane przy obronie granic w ramach programu Tarcza Wschód.
Nie chcemy popełniać błędów naszych poprzedników. Oni nie przetestowali skuteczności zapory i dzisiaj tą zaporę, która chroni przed bandytami próbującymi wkroczyć na terytorium Rzeczpospolitej, naprawiamy. Ale to by było za mało, gdybyśmy nie podjęli decyzji o budowie Tarczy Wschód. To jest działanie wieloetapowe, rozpisane na lata 2024-2028.
Tarcza Wschód zakłada utworzenie infrastruktury, która ochroni przed działaniami Rosji i Białorusi. Koszt całego projektu szacuje się na około 10 miliardów złotych. Tymczasem jest twarda odpowiedź premiera Donalda Tuska w sprawie zawieszenia prawa do azylu. Jak napisał w mediach społecznościowych, naszym prawem i naszym obowiązkiem jest ochrona polskiej i europejskiej granicy. Jej bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji z nikim. Jest zadaniem do wykonania i mój rząd to zadanie wykona. To reakcja Donalda Tuska na słowa rzeczniczki Komisji Europejskiej, która oświadczyła, że ważne i konieczne jest, aby Unia Europejska chroniła granice zewnętrzne, w szczególności z Rosją i Białorusią, no ale podkreśliła, że kraje członkowskie mają zobowiązania międzynarodowe i unijne, w tym obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej. Przypomnę, że premier zapowiedział w sobotę na konwencji Koalicji Obywatelskiej, że jutro na posiedzeniu rządu przedstawi strategię migracyjną, której hasło to odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z jej elementów ma być czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Znany youtuber zatrzymany przez policję. Chodzi o Kamila L., pseudonim Budda, który prowadzi kanał motoryzacyjny. Jak przekazała prokuratura krajowa, oprócz niego zatrzymanych zostało jeszcze 9 innych osób. Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. Paliwa zaczęły drożeć. Cena benzyny i oleju napędowego wzrosła w ostatnich dniach o mniej więcej 5 groszy. Według Grzegorza Maziaka z portalu e-petrol.pl najbliższe dni przyniosą kolejne podwyżki.
W granicach 5-10 groszy za litr paliwa i tutaj znowu patrzymy raczej na diesla, który może drożeć mocniej i też autogaz powinien trzymać to wysokie tempo podwyżek. Nie są to na pewno dobre informacje dla tych, którzy muszą tankować, ale ciągle są stacje, gdzie można jeszcze złapać niższe ceny.
Średnia cena benzyny i oleju zbliża się do 6 zł, zaś autogazu do 3 zł za litr. Skoro o motoryzacji mowa, jutro po południu zostanie udostępniona kierowcom wschodnia wewnętrzna obwodnica Suwałk. We wtorek zostanie otwarty ostatni odcinek tej drogi, łączący trasę z północy na południe.
Niezły gość w Rock Radio.
Hej, z tej strony Rysiek Brzeziński, to audycja Niezły Gość, no i wracam też z moim dzisiejszym niezłym gościem, czyli z panem Tomaszem Budzyńskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pierwsza rzecz, jaką pragnę zauważyć, to tak jak już na przedanteniu chwilę zdążyłem zagaić, że mijaliśmy się już na korytarzach jednej rozgłośni, w której obaj pracowaliśmy i już nie pracujemy.
No rzeczywiście, ja też miałem tam audycję swoją. 7 lat okazuje się, bo jak powiedziano, że żebym już nie robił tych audycji, to tak obliczyłem, że to 7 lat było nawet. Audycja Melodramat się nazywała, no i no cóż, no już od pół roku jej po prostu nie ma na antenie.
Był to magazyn muzyki nieobecnej, a teraz można powiedzieć, że magazyn też człowieka nieobecnego w tym radiu, a wielka szkoda, bo dużo, dużo dobrej muzy tam leciało i to takiej, bym powiedział, z zupełnie innej światopoglądowej nawet planety niż pan gdzieś tam.
Znaczy, wie pan, no, jak sama nazwa była, magazyn muzyki nieobecnej, no starałem się raczej puszczać tam muzykę, która rzadko gdzieś tam w radiu można posłuchać. No i generalnie chyba udawało mi się znaleźć ciekawą muzykę, bo takiej ciekawej muzyki jest bardzo dużo na świecie i ja muszę przyznać, że bardzo lubiłem tę audycję, nawet ze względu na to.
No właśnie.
Że sam też nawet szukałem, no bo wiadomo, ja już nie jestem młody, więc ta stara muzyka jest mi bardzo dobrze znana, nie? No ale na przykład ta nowa, to trzeba było ją sobie znaleźć, nie?
Tak, trzeba pogrzebać, dokładnie, gdzieś tam poodkrywać.
No i nagle się okazało, że wcale na przykład muzyka rockowa wcale nie jest w jakiejś zapaści strasznej, bo na przykład okazuje się, że jest bardzo dużo ciekawych wykonawców i no i właśnie starałem się w tym radiu, w tym melodramacie swoim ją puszczać. No bardzo to, jak mówię, lubiłem.
Mhm. A gdyby pojawiła się jakaś taka oferta na przykład poprowadzenia albo kontynuacji po prostu tej audycji, w sensie mówię, niekoniecznie pieniężna oferta, tylko że byłaby gwarancja tej właśnie wolności doboru środków, atmosfery.
No wie pan, to, że ja mam, że tak powiem, pełną, że tak powiem, wolność, to był warunek, nie?
Mhm.
W ogóle, że oczywiście. Ja sobie, że tam powiem, prezentuję artystów, których no nikt mi, że tak powiem, ich nie, że tak się wyrażę, nie podsuwa, tak, jakoś do promocji, tylko że mogę puszczać, co chcę. No i gdyby taka była propozycja, to myślę, że chętnie bym się zgodził.
Warto się wsłuchać w ten głos, bo warto, żeby jednak ta muzyka nieobecna gdzieś tam zagościła. To tylko taka moja dygresja, jako też człowieka, który lubi poszukiwać różnej przeróżnej muzyki. Ja ostatnio na przykład z własnej nieprzymuszonej woli docieram gdzieś tam do korzeni industrialu brytyjskiego i docieram do tego momentu, kiedy muzyka punkrockowa się właśnie z tym industrialem gdzieś tam rozłączyła na kanwie zespołów Robin Gristle, Psychic TV, czy tam późniejszy Coil. To jest bardzo przyjemne w ogóle eksplorować muzykę w ten sposób.
No właśnie, dlatego mówię, że w ogóle sztuka jest czymś wspaniałym i jest jej bardzo dużo na świecie. Tutaj a propos tego industrialu, co pan mówi, no to tam w melodramacie Young Gods bardzo często opuszczałem, bo to jeden z moich w ogóle ulubionych zespołów, tak ogólnie nawet, nie? Tak przy okazji tych ulubionych zespołów mam bardzo wiele.
A pojawiły się jakieś nowe ulubione zespoły dzięki właśnie tej audycji, że pan musiał gdzieś pogrzebać, dokręcić się i pan mówi, kurczę, fajne, lepsze niż to, czego kiedyś tam słuchałem, a może zdetronizowało coś, no nie wiem.
Nie, no oczywiście, bardzo wiele takich zespołów, tylko teraz to tak jak od razu powiedzieć, to ciężko jest, ale
no to na
przykład
pewno.
Na przykład wśród tych nowych, na przykład taki zespół Idols, nie?
A, bardzo fajny.
No świetny w ogóle i do tego stopnia, że sobie kupiłem nawet kilka płyt, nie? Z czego dwie w Londynie, pamiętam, że... Aha. Bo teraz tutaj u nas w Polsce nie ma sklepów za bardzo muzycznych i z
wszystko
takim...
Wszystko w internecie się załatwia.
Prawda, wybory, żeby mieć taki wybór, prawda? No to jak byłem w Londynie rok temu, to sobie kupiłem dwie płyty Idols, właśnie, bardzo się cieszę. Albo Black Midi na przykład.
O tego to nie znam.
No to jest niesamowite, to jest taka współczesny King Crimson, bym powiedział, tak. Ale tak jeszcze szybciej grający.
Szybszy King Crimson, to
tak,
ciekawe. To,
no, Black Midi, no, bardzo polecam. Jeszcze wiele ich jest, tylko teraz
no to wiadomo, nawet tego nie żądam, nie śmiem żądać od pana, żeby tutaj przytaczać z pamięci, ale no jest ta odpowiedź, że tak, że pojawiły się jakieś zespoły, które zafascynowały na dłużej, a nie tylko na te audycje, nazwijmy.
Ja to mam tak, że jak wie pan, jak szukam jakiejś dobrej muzyki i znajduję jakąś taką fajną muzykę, na przykład na Spotify, prawda, albo gdzieś, nie? No to jak mi się to podoba, no to ja na przykład jestem, że ja muszę kupić tą płytę, muszę, no tak wobec tego artysty, tak, żeby być uczciwym wobec niego, no to chciałbym kupić jego tą płytę, to zawsze kupuję sobie te płyty właśnie, nie? Później, no.
A propos właśnie takich sklepów muzycznych, klasycznych, to bardzo lubię na YouTubie taki kanał What's in My Bag, sklep Amoeba ze Stanów Zjednoczonych chyba coś takiego prowadzi i tam różni muzycy z przeróżnych światów wpadają i kupują, opowiadają dlaczego kupili tę płytę. To jest też fajne miejsce, żeby powymieniać się może też doświadczeniami, pospotykać ciekawych ludzi, bo tak zawsze było w sklepach muzycznych, że ktoś grzebie w tych winylach i czemu ja tam nie grzebię? Może tam jest coś fajnego, ciekawego.
No oczywiście, to była, te sklepy takie, to była wielka przygoda w ogóle, prawda? Tam wejść i tak sobie grzebać, nie? No, ja jestem, pochodzę z tego pokolenia, że dla mnie płyta to jest przedmiot, nie? Ja, jeżeli mówię o płycie, to nie myślę plik, tylko myślę przedmiot. Ja muszę mieć no właśnie tą płytę, winyl albo CD, muszę to mieć w ręku, nie? dopiero wtedy mogę powiedzieć, że ją mam. O tak, nie? Mhm. Na przykład już mój syn, na przykład, który też przecież słucha muzyki i na co dzień, nie ma ani jednej płyty. Nie kupił nigdy w życiu ani jednej płyty. No taki on, pokolenie, nie? No, ale ja muszę mieć przedmiot i mam ich dużo.
No, a takie to jest pokolenie, że wszystko jest gdzieś tam skatalogowane w internecie. Też można powiedzieć, że to jest taki znak czasów trochę.
No właśnie, to jak mówię, ja jestem z tej już prehistorii takiej trochę.
Ale lubię tę prehistorię, ją dobrze też widać na przykład na tych targach. Bardzo lubię w takie miejsca też zajrzeć właśnie, jak są te winyle i różne rzeczy nieodgadnione.
Jasne, oczywiście.
Bywa pan na takich chlich targach?
To znaczy, sam z siebie tam nie chodzę, ale okay. Wie pan, na przykład dziś jestem w jakimś mieście, idę i nagle patrzę, a tu takie właśnie stoiska takie i oczywiście na pewno tam podejdę i sobie...
Od razu przykuwa oko.
No, ja nawet chętnie patrzę na takie, na książki, które też kupuję. I takie antykwariaty na przykład na powietrzu, nie? To też bardzo lubię tak sobie pogrzebać tam.
A wracając jeszcze do tej audycji, czy też pomysłu na nią, można to też przenieść w sumie jako podcast do internetu. Bardzo popularna formuła w ostatnich latach, poopowiadać. Na pewno znaleźliby się ci, którzy byliby ciekawi, co Tomasz Budzyński ma do powiedzenia na
Wie
temat
pan
czegoś.
Co? No ja to, wiele osób już mi to tak właśnie proponuje i nawet takie dostałem właśnie na Facebooku takie propozycje, żeby właśnie ten podcast taki gdzieś, ale z tego co ja wiem, no to tutaj sprawa się rozbija o pieniądze przede wszystkim, bo tam, no wie pan, jak się prezentuje utwór, no to trzeba zapłacić za X za niego.
I to prawda.
Radio Poznań do tej pory płaciło te za X-y za mnie, a teraz no chyba to ja nie wiem, to musiałbym sam płacić i powiem szczerze, ja nie mam do tego głowy, powiem szczerze. Jak gdyby ktoś był jakimś moim takim menadżerem i mi to zorganizował wszystko, to może bym jakoś to... A tak ja jakoś nie mam do tego głowy, o tak.
Za chwilę wracamy do rozmowy, pogadamy między innymi o koncertach. Przypomnę, dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Tomasz Budzyński.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Niezły gość w Rock Radio.
Audycja Niezły Gość, a ze mną jest dzisiaj Tomasz Budzyński, z którym sobie bardzo miło gawędzimy o na razie sprawach różnych, ale teraz chciałbym przejść do koncertów, tylko tak zahaczając może od innej strony. Rok 1984 i pierwsze pana skojarzenie.
To występ Siekiery w Jarocinie oczywiście, no. Mhm. To jakby to powiedzieć, taka dla mnie ważna chwila, nie? No bo to, jak ja mówię, w ciągu 20 minut zmieniło się całe moje życie, no bo koncert Siekiery trwał 20 minut i ja wychodząc na scenę byłem, znaczy w ogóle wszyscy my byliśmy jakimiś nieznanymi chłopakami znikąd, no bo z Puław to jak znikąd, tak? Prawda? No bo wiadomo, zespoły pochodzą z Poznania, z Warszawy, tam gdzieś z Gdańska, ale z Puław jakiś zespół znikąd. I po 20 minutach, no tak już nie byliśmy znikąd i ja...
Już wszyscy wiedzieli, gdzie te Puławy są.
Gdzie te Puławy są. Ja jako gwiazda rocka prawie schodziłem ze sceny, jako wokalista tego zespołu. No więc to 20 minut w Jarocinie w 84 roku, 40 lat temu, no. To, tak. To było coś, co zmieniło moje życie. O tak, tak można powiedzieć.
No. No bo tutaj właśnie z tym rokiem 84 mamy bardzo, bardzo dużo kontekstów. W ogóle obawiałem się, że pierwsze co, to pan powie Orwell na przykład. Bo to wiadomo, taka ikoniczna lektura, ale dobrze, zaczął pan od swojej twórczości i też mija 40 lat od uformowania się armii w tym roku.
Tak, bo dokładnie w tym samym roku powstał zespół Armia.
Tak.
Ja mimo tego sukcesu z Siekierą i w tym roku odszedłem od tego zespołu. To były takie, no, że tak powiem, osobiste tarcia się z Tomaszem Adamskim, tym takim co z brodą takim na gitarze. Tak. Bo tu od razu mówię o tym, bo ludzie, wielu osób mnie pyta, dlaczego ty w takim momencie, że ja odszedłem od Siekiery. To były osobiste sprawy takie, osobiste.
Po prostu.
Po prostu. Nie lubiliśmy się za bardzo, o tak. No i ja postanowiłem odejść, co nie było dla mnie takie łatwe.
Mm-hmm.
Tylko, że jeszcze tego samego roku, no bo jakby to powiedzieć, my zaczynaliśmy funkcjonować już w tym środowisku wtedy, po tym sukcesie jarocińskim, że na przykład już po koncercie tym w Jarocinie podszedł do mnie Robert Brylewski, nie? Ze Sławkiem Głaszewskim, którzy powiedzieli mi, że świetny ten koncert, bardzo im się podobało i słuchajcie, czy wy byście nie chcieli zagrać na takim festiwalu Ruprege w Warszawie, nie? Który jest na jesieni, nie? No to wiadomo, że byśmy chcieli, my w ogóle byśmy chcieli grać, tak? No, i się zgodziliśmy i graliśmy na tym Ruprege, tam w tym słynnym namiocie Intersalto, nie? Cyrkowym. To były świetne festiwale, super. No i później, no wiadomo, poznawaliśmy się, no faktem już, że te zespoły, które z nami w 84 roku zaczynały, nie? To się my znamy do dziś, nie? Mhm. I to taka więź jest, nie? Tam, kto tam, pamiętam, z nami wtedy zaczynał. Varieté, Made in Poland, takie zespoły Moskwa, nie? Na przykład. Mhm. No, to tak do dzisiaj się tak znamy i
to towarzystwa też się przenikały muzycznie w różnych innych formacjach. Po dzisiaj się przenikacie chociażby w Tymoteuszu na przykład.
No, na przykład. No i więc później jeździłem do Warszawy, bo ja właśnie jeździłem sobie z Puław na giełdy płytowe do Hybryd.
Czyli coś, o czym wcześniej gadaliśmy, tak naprawdę.
I żeby sobie na przykład jakąś płytę kupić winyl, tak, oczywiście, bo wtedy tylko to było, nie?
Analogii, jak mój ojciec zawsze mawiał.
Analogii, nie? No. I pamiętam, że na schodach do klubu Hybrydy, bo to się schodziło po schodkach na dół, ja schodziłem, a wychodził Robert Brylewski i Sławek Głaszewski. No i tam właśnie rozmowa, cześć, co tam u ciebie? Ja mówię, no co u mnie, ja teraz rozstałem się z zespołem Siekiera, nie? A oni mówią, no co ty? No takie zdziwienie, taki szok, nie? I tak nagle oni, pamiętam, spojrzeli tak po sobie i tak mówią, słuchaj, a może by tak eksperymentalny składzik? Ja powiedziałem, no to czemu nie? I tak powstał zespół Armia na schodach. To był chyba jakiś taki początek listopada 84 roku. Powstał zespół Armia. W grudniu mieliśmy pierwszą próbę w klubie hybrydnym.
Czyli to historia.
Szybko poszło.
Czyli historia zaczęła się od innej strony w sumie niż od pana, jakby to inicjatywa była po stronie Brylewskiego,
tak.
Co ciekawe.
Brylewski i Sławek, oni mi złożyli tą propozycję na schodach do klubu hybrydy. No, zespół był założony pod koniec 1984 roku i tak w Warszawie mieliśmy próby, tak, do wyjazdu na Mazury wtedy, do Stanclewa, czyli tak już powiem, no tak do 90 roku prawie. Tam mieli do 89, o jakoś tak. No to jest ponad 5 lat, nie? Tam mieliśmy próby w hybrydach.
Kurczę, no hybrydy to zasłużyły się.
Bardzo, no tam w tym czasie,
mnóstwo zespołów.
No to powiem, kto tam grał. W tym czasie, w którym my tam byliśmy, w tych podziemiach, to pamiętam, w naszej kanciapie to grał Armia, Izrael i Kultura, a w innych kanciapach to Deuter, Deserter, jeszcze jakieś tam ze trzy kapele, a jeszcze w takim tym był DKF, czyli takie ten Roman Gutek, słynny tam.
Gutek film.
Tak, no to miał tam taki swój ten klub filmowy. Pamiętam, i jak graliśmy Agirę, to on słyszał to przez ścianę, jak przechodził, mówił, ale super, ale wiesz, znasz ten film, mówi. Ja mówię, no pewnie, że znam, no. Bo,
nie w Boże.
No, więc to było takie środowisko. No i on ten festiwal Rupregę właśnie organizowali zawsze, klub hybrydy na jesień, nie?
A jeszcze tak wracając na moment do tego Jarocina 84, to mam wrażenie, że to jest często przez bywalców wtedy, zwłaszcza w latach 80., uznawany za najlepszy Jarocin. Tak często gdzieś tam mi się przewija na jakichś grupach. Wlazłem na przykład, taka grupa jest na Facebooku, byliśmy w Jarocinie i tam właśnie też w ogóle widziałem mnóstwo waszych zdjęć, siekiery, jeszcze z takiego magazynu Zarzewie, taki magazyn był. I tam wasze takie zdjęcie, tak, jak siedzicie i opisana właśnie...
Plakat.
Tak, plakat. Ludzie sobie to normalnie wieszali w pokojach, jak tam wyczytałem.
No, ale oczywiście ja ten plakat miałem. No i to w non-stopie moje zdjęcie na okładce, to było to takie słynne, no.
Tak, też, no.
Znaczy, to, bo ja grałem na wielu Jarocinach, na kilkunastu, no i głównie na tych starych, nie? No to, tak. No mogę powiedzieć, że to był, no, taki wyjątkowo dobry poziom wtedy. Dużo tych takich dobrych koncertów było w tym czasie, no bo kto tam jeszcze, pamiętam, grał? Był ten słynny koncert Desertera, nie? Izrael, świetny koncert zagrał. No, te konkursowe zespoły Siekiera, Moskwa, nie? Varieté, Made in Poland. Wszystko, bo my to wszystko, no, chodziliśmy popatrzeć, nie? No, bo to było niesamowite, nie? No, że to był taki naprawdę wyjątkowy festiwal, chociaż te następne to również, nie? No, więc to był fajny festiwal, szczególnie w tych latach 80. To znaczy wtedy, kiedy istniał ten kontekst.
Wentyl bezpieczeństwa, prawda?
Dokładnie. Ten kontekst też tego buntu. Mm-hmm. No, buntu przeciwko komu, tak? Przeciwko czemuś.
Tak.
Nie? No, to wtedy on istniał, ten kontekst, nie? Do 89 roku. Później się to trochę zmieniło. Trzeba przyznać, szczególnie te ostatnie takie festiwale. Tam taka już chuliganeria zaczęła przyjeżdżać, nie wiadomo.
Też komercjalizacja się zaczęła, ktoś chciał zacząć na tym zarabiać bardziej.
A to no oczywiście, bo wtedy ta komercjalizacja była, powstał zwykły festiwal, nie to co kiedyś, prawda? No bo kiedyś, tak jak mówię, był ten kontekst, że tu jest ta właśnie muzyka zbuntowana przeciwko komunie i tak dalej. A później to już był taki, no, jeden z wielu festiwali, który, no, posiadał ten etos swój. Co prawda, nie? No ale robił się taki jednym z wielu, nie? Dzisiaj już jest jednym z wielu.
No tak. Ale jednym z najlepiej też sprzedających się, no pewnie ze względu na tę starą, dobrą markę, prawda? No i legendę tego festiwalu.
Oby jak najdłużej.
Do Jarocina jeszcze na moment zajrzymy, a przypomnę, dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Tomasz Budzyński, wokalista zespołu Armia.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Rozpieprzony, rozpieprzony, po
gość w Rock Radio.
Dzisiaj w Rock Radio niezłym gościem jest Tomasz Budzyński, zespół Armia. A jeszcze a propos występu Siekiery, to właśnie wśród komentarzy na tej grupie wspomnianej byliśmy w Jarocinie, to widziałem czyjś komentarz, że Siekiera i Deserter, przez te zespoły zacząłem słuchać Slayera. Taka ciekawostka, no. Tak, czy blisko było Siekierze do Slayera? Chyba nie.
Mi się wydaje, że nie. Siekiera jest lepsza.
No pewnie.
Według mnie, bo jest bardziej oryginalna.
Pewnie, że tak.
Przynajmniej ja mówię o tym tej siekierze punkowej. Mm-hmm. Bo ta siekiera dla mnie, ta następna, to już nie jest oryginalna, ponieważ tutaj wyraźnie słychać wpływy, nie? Mm-hmm. No przepraszam, no jak słyszę tą płytę Nowa Aleksandria, no to ja znam zespoły takie jak Killing Joke czy Duff, i tam jest wyraźnie, nie? Wpływy, nie? Natomiast ta punkowa siekiera, ten materiał, to był absolutnie oryginalny. Nie było takiego według mnie zespołu drugiego na świecie.
Bo byście musieli wtedy w ogóle grać bez jakiegoś takiego podparcia się materiałem źródłowym, bo dostęp do takowego był po prostu znikomy.
Nie, to aż tak nie było. Oczywiście, że nie. No wiadomo, że to wtedy była taka sytuacja, że się przychodziło do kolegi, który miał płytę i się przegrywało na kasety i to się to miało, no.
Exploited głównie królowało?
Wiesz co, no między innymi. Ja ci powiem na przykład, jak wyglądał pierwszy ten występ zespołu Siekiera. Mhm. Wtedy jeszcze zespół nie nazywał się Siekiera, tylko nazywał się Trafo.
Okej.
Okay. I nasz koncert to były w Puławach się odbył.
A jakże?
Też niedługo trwał, z pół godziny. Mhm. Ale graliśmy same covery, nie?
Aha.
No i to powiem ci, jakie były to covery właśnie, jakich zespołów. This Church, później UK Subs. Mhm. I Exploited, to na pewno. To
no,
na
czyli
pewno
mamy ten cały nurt, tak, już no, później ten, mocniejszego panka.
Tak, no właśnie. Szczególnie This Church nam się podobał. Wydaje mi się, że to był chyba najlepszy zespół wtedy, taki brytyjski, nie? No, ja lubię go nawet do dziś, muszę powiedzieć.
Ale pan wizerunkowo najbardziej właśnie do The Exploited pasował, no, ze względu na irokeza.
Ze względu na tego, na ten, tak. Może nie miałem taki duży, jak Łoci tam miał, nie? Ale no, tak, no wiadomo, taka była moda punkowa. Nie każdy miał odwagę oczywiście coś takiego sobie zrobić, nie? No ale no, to był akt odwagi dużej. No bo jak się chodziło po ulicy w ten sposób, no to wiadomo, że pierwszy milicjant, który cię zauważył, no to od razu cię, że tak powiem...
Nie legitymował nawet.
No nie, ale zatrzymywał i były jakieś takie dziwne rozmowy, tak?
Rozumiem.
No ale byli także chuligani, tacy, którym się twój wygląd nie podobał i bardzo
koniec.
Było łatwo o no, jakąś taką agresję, no. No i to była normalna rzecz, normalna. Dzisiaj powiem szczerze, na ulicach jest bardzo bezpiecznie i no chodzą ludzie normalnie tak jak ubrani, no to kiedyś tak by nie przeszło.
Ale ja sam pamiętam, jak nosiłem długie włosy, wczesne lata 2000, to też byłem zaczepiany, no może już nie przez służby, ale przez jakichś tam okolicznych wyrostków. To zostały pewne tam rzeczy wtedy też.
No wiem, tylko że wtedy to były takie normalnie takie zorganizowane grupy, a już później, prawda, jak były ten ruch skinheadów, nie, na przykład.
O to zwłaszcza,
nie?
Tak.
No to było zwłaszcza i szczególnie oni na koncertach, tak pod koniec lat 80. no na koncertach było bardzo niebezpiecznie, nie? Że przychodziły takie całe bandy tych skinów, nie? I były, no były bijatyki, awantury, nie? Ja pamiętam, no kuriozum, to już był koncert, jak graliśmy z Armią we Wrocławiu kiedyś, to czegoś takiego to nie widziałem już w ogóle, nie? No i tam były takie bardzo nieprzyjemne takie, no, momenty, bo tam oni, wielu z nich to było było neofaszystami w ogóle, więc tam jakieś takie skandowanie Sieg Heil albo jakieś tam, no takie, no, z ręką do góry tam, no nieprzyjemnie bardzo. Co ciekawe, oni później nagle, tak na początku lat 90. jakoś tak gdzieś zniknęli. Zniknęli z koncertów. Wydaje mi się, że oni się przenieśli na stadiony i tam znaleźli swoją tą taką niszę i tam się mogli bić już z takimi samymi jak oni co tydzień już chyba. No, ja mam taką teorię w ogóle, nie, że to tak było, ale był taki moment i to szczególnie takie lato 87, 88, 89, że było naprawdę na koncertach ciężko, że no bardzo często to chodziło do takich ostrych bijatyk, ale ostrych, nie tam jakieś ten... tylko ostrych.
Co do pojawiania się skinheadów na koncertach, to oni w pewnym momencie zaczęli te swoje koncerty tam organizować. Z tego, co ja słyszałem, różne historie, właśnie koncerty na telefon w jakimś tam konkretnym klubie. Kto ma wiedzieć, ten wie i koniec, nie? Tak, żeby tam nagle ktoś nie wpadł niepowołany.
Wie pan, ja to się tym nie interesowałem aż tak, ale tam różne plotki chodziły, no bo były takie miasta, w których ich było bardzo dużo, nie? Mm. Na przykład, ja powiem tylko szczerze, jak pierwszy raz z armią przyjechaliśmy na koncert do Poznania, to był jakaś połowa lat 80., tam 86-87 rok, i graliśmy w klubie Słońce, nie pamiętam, tam. Wchodzimy na scenę i pierwszy okrzyk z publiki, jaki słyszymy, to jest spi***ać warszawskie Żydy.
No,
więc to tak nas przywitali skinheadzi z Poznania i taki krzyki były od początku do końca
masakra
tego koncertu. No więc był i taki klimat. Oczywiście nie wszędzie, ale było tak, że no na przykład w Poznaniu właśnie.
Wow. Na to bym nigdy nie wpadł, tej bajki nigdy bym nie wymyślił, ale no to była
to
rzeczywistość.
Fakty.
Właśnie, tak. Właśnie. To nie jest bajka absolutnie. Tomasz Budzyński jest dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio i zagwarantował mi to, że będę musiał wypikać pewne rzeczy, ale było warto to usłyszeć. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Zaczyna balanka w klubie Park. A zaraz...
Niezły gość w Rock Radio.
Niezłym gościem w Rock Radio dzisiaj jest Tomasz Budzyński. No to skoro już dotarliśmy do tego momentu, jakim były i są koncerty zespołu Armia, no to w tym roku zespół gra pierwszą płytę. Przypomina ją właśnie z okazji 40-lecia. Ale jak rozumiem, nie tylko ta pierwsza płyta jest grana na koncertach. Ona jest od A do Z, a później jest chyba dalszy program artystyczny, prawda?
No bo koncert by trwał tylko 40 minut.
No tak? To już nie te czasy, no, jak Siekiera co 20 minut grała. No,
więc płyta, nasza pierwsza płyta trwa właśnie 40 minut. Gramy ją w całości, a później gramy drugie, że tak powiem, 40 minut, jak nie dłużej. No tylko koncerty mniej więcej trwają 2 godziny, co jest dla mnie w moim wieku, to jest jakiś nie do pomyślenia. Nie wiem, jakim cudem ja w ogóle przeżywam taki koncert, no ale na razie jeszcze żyję. No więc tak jak tak te koncerty wyglądają. No i to rzeczywiście ta trasa jest z okazji 40-lecia zespołu. My nie obchodzimy jakichś tam hucznie, wie pan, jakichś tam takich, że... Ale gdzieniegdzie jest tak, że przynoszą nam torty na scenę, albo na przykład jakieś inne gadżety, jak na przykład Bimber w Puszczy Białowieskiej.
Koncert, duch Puszczy słynny,
tak,
chyba.
Tak, koncert w Białymstoku i niejaki Bazyl, legendarna postać, organizator koncertów tamtejszy, no to on tam taki Bimber właśnie nam pędzony w Puszczy Białowieskiej właśnie tam z napisem Armia 40 lat i też tort. Bardzo miłe to było. My oczywiście nic o tym nie wiedzieliśmy, nie? Ale takie rzeczy się zdarzają, są bardzo miłe. No i gramy tą płytę i bardzo się nam to dobrze gra, no bo ten materiał my żeśmy bardzo dawno nie grali. W ogóle z tej pierwszej płyty to jak już graliśmy na koncertach, prawda, no to może jakieś takie utwory jak Zostaw to albo Niewidzialna Armia, no to już, no to dwa, tak? A teraz gramy wszystkie i one bardzo żrą, niesamowicie, w ogóle lepiej niż na płycie w ogóle. Tak, przynajmniej tak ludzie mówią, że jest lepiej niż na płycie. Ludzie są bardzo zadowoleni. Mnie to bardzo cieszy, bo powiem panu szczerze, że ja bym nigdy na ten pomysł nie wpadł. Tutaj Łukasz Minta mi to, ten pomysł właśnie, menedżer tutaj z Poznania podsunął i ja pomyślałem, no czemu nie? No i teraz jestem bardzo zadowolony.
Opłacało się. Oczywiście pod kątem emocjonalnym i doświadczeń muzycznych.
Oczywiście. No nawet nie tylko, bo dużo ludzi na te koncerty chodzi i no oby tak dalej. Teraz mieliśmy przerwę na wakacje, ale po wakacjach no ruszamy, druga część tej trasy będzie na jesieni.
No i w listopadzie będzie ścisła rocznica, prawda? Tam utworzenia, uformowania się armii.
Tak, tak.
Będzie coś specjalnego z tej okazji, czy tak raczej to już po prostu przy okazji?
Zobaczymy.
Aha.
Zobaczymy.
Czyli jest jakiś pomysł, wnioskuję, ale planów konkretnych nie ma.
Zobaczymy.
Krótko skwitował Tomasz Budzyński. Dobrze, w takim razie chciałem się zapytać o to, czy to 40-lecie skłania do jakiejś takiej głębszej refleksji, bo wiadomo, no na tej przestrzeni lat przewinęli się różni muzycy, no wspomniany wcześniej Robert Brylewski, którego już od paru lat nie ma, też Piotr Żyżelewicz, czyli Stopa, no wspaniały perkusista, jeden z moich ukochanych, ja sam bębniłem trochę w swoim życiu i zawsze byłem w niego zasłuchany. No, czy to 40-lecie właśnie tak sprawia, że człowiek się tak zastanawia, kurczę, no było tylu towarzyszy broni, gdzieś tam po drodze się ten skład powymieniał, a jesteśmy tutaj, w tym punkcie.
No, przede wszystkim ja widzę, że jestem niezwykle wdzięczny Panu Bogu za to, że w ogóle mogłem przez tyle lat grać, nie? Bo 40 lat to jest jak na zespół rockowy, tak? To jest bardzo dużo.
Bardzo.
To jest, no...
I być w takiej dobrej formie jak wy.
I my nigdy żeśmy, nie, jak to się mówi, działalności nie, prawda, nie przerwali, a później, jak to się mówi, dinozaury się odkopały z piasku i znowu grają, nie? To my cały czas gramy od 40 lat i i ja właśnie jestem wdzięczny też za to, że mogłem spotkać tylu niesamowitych ludzi, tylu niezwykłych muzyków. Tutaj już pan mówił właśnie o Robercie albo o Stopie. No także Sławek Gołaszewski, który był współzałożycielem.
Oczywiście.
To była postać no, absolutnie mistyczna wręcz. To był filozof, który grał na klarnecie. On też grał, prawda, w Izraelu i w kulturze, nie?
To on często chyba właśnie mówił, że wy jako armia piszecie bajki, czy coś
tak,
takiego.
Tak, to on
czy...
to wymyślił. Mhm. On w ogóle był, przez to, że był filozofem, to mhm. postawił, wie pan, uzasadnić w ogóle teoretycznie to, co my robimy, prawda? Mhm. Wszystkie te moje teksty, które ja pisałem, które nie były takie, prawda, jak to się mówi, punkowe, tak. Tylko były bardziej takie, no jakby to nazwać, jakieś poetyckie bardziej są te teksty, nie? No to on je wszystko potrafił uzasadnić jako filozof, nie? To była postać niezwykła wprost, Sławek Głaszewski. To był człowiek, który wywarł na mnie, jako, no, można powiedzieć, wokalista i też autora tekstów, nie? No, kolosalne wprost wrażenie, no i on mi niezwykle pomógł, tak powiem, no. Ja mogę powiedzieć, że byłem takim jego, można powiedzieć, uczniem, nie? No i on też już nie żyje, nie?
No tak.
No, właśnie, no o, Jasiu Rout, perkusista. Genialny, genialny. Nigdy nie widziałem takiego perkusisty. To był pierwszy perkusista w armii, nie? Pierwszy. On uczył, pokazywał stopie, na przykład pewne takie patenty. Ja pamiętam, wszedłem kiedyś tak do kanciapy naszej w hybrydach i patrzę i na perkusji Janek Rout siedzi, a obok niego stopa stoi, a Janek mu mówi, widzisz, bo tu trzeba tak. I tam coś mu na blaszce pokazuje, tak, o tak trzeba grać, wiesz. A stopa, no, nie?
Nie potrafię sobie tego wyobrazić, że ktoś mógł tak...
Tak, ale Janek to był po prostu geniusz.
Wow.
Ja pamiętam, że na pierwszą próbę armii, nie, na pierwszą, to w zasadzie to był skład z Izraela przyszedł, nie? I na perkusji grał niejaki Gruszka. I tam ja przyniosłem te utwory, te takie, między innymi, które na pierwszej płycie się znajdują, Nic już nie przeszkodzi i Sędziowie, nie, na tą pierwszą próbę. No i tam graliśmy, ale ja powiedziałem, wiesz co, Robert, po próbie, wiesz co, ale chyba na perkusji to jakbyś by trzeba inaczej grać, niż Gruszka gra. Wszystko mi się podoba, ale to jak on gra, to tak, to nie, to właśnie nie za bardzo. A Robert mi tak powiedział, wiesz co, poczekaj, ja ci na następną próbę przyprowadzę kogoś, nie? I ja to chcę też powiedzieć, że to, co zobaczyłem na tej następnej próbie, to był szok, bo właśnie on przyprowadził Janka, nie? Janek Rout grał na tej, między innymi, Czarnej Brygadzie Kryzys, ta płyta słynna czarna, tak. To tam gra Jasiu Rout właśnie na perkusji.
Ja tylko przypomnę, że dzisiaj niezłym gościem w Rock Radiu jest Tomasz Budzyński, wokalista zespołu Armia, który w tym roku świętuje swoje 40-lecie i za chwilę dalsza część rozmowy.
Niezły gość w Rock Radiu. 103,7 FM. gość w Rock Radio.
W Rock Radio dalej ze mną jest Tomasz Budzyński, czyli nasz dzisiejszy niezły gość. Jeszcze tak zatrzymując się przy tych wszystkich wspaniałych ludziach, którzy tworzyli na przestrzeni lat armię. Ja też lubię takie historie jak ta, że w pewnym momencie Brylewski opuszcza armię. Znaczy opuszcza, no po prostu rozstajecie się. I później dołącza tam na późniejszym etapie, żeby stworzyć wspólnie jakąś jedną okazjonalną płytę. Czy to był Der Prozess? Ja teraz
Nie, był, ale to ten sam rok, bo w ciągu tego roku podobno dwie płyty wyszły.
Tak, bo właśnie to był podobny
okres.
Der Prozess
i Freak.
Freak, właśnie.
I tam zagrał i Robert, i Sławek.
No właśnie, no właśnie. I to był taki fajny reunion dla was, nie? Wtedy w
tak,
tym okresie.
Tak, i to niesamowite, bo wtedy Robert nadszedł później z armii, później rozwiązał Izrael. On przez wiele lat nie grał, ale na początku 2000 roku on się jakby, można powiedzieć, wrócił jakby do
zebrał do kupy po prostu.
Zebrał się do kupy, tam mu pomógł taki, bo on zaczął grać w takiej kapeli Szum.
Tak,
I tam chyba ten lekarz, ten jak on, nie pamiętam jak on się nazywa, ten gitarzysta, nie? Ten, bo on jest chirurgiem. Mhm. Chyba, i on chyba mu bardzo pomógł Robertowi, że Robert tak stanął na nogi, nie? I wtedy znowu Izrael
tak, no pamiętam,
powstał.
Dżaludzie, fajna płyta.
Bardzo fajna ta płyta.
Dostałem ją na 18.
No, Brotherhood of Men. Mm-hmm, pierwszy
piękny utwór.
Genialny. Mm-hmm. No, Izrael powstał, znaczy się odrodził.
Tak, tak.
Później ta płyta Kryzysu, to mm-hmm. jest dla mnie cudowne, że mm-hmm. to zostało nagrane, że ten kryzys został nagrany i to mam, jak słucham tej płyty, to ja prawie mam łzy w oczach. Mm-hmm. Tę płytę Kryzys komunizmu, co wyszła, nie? Mm-hmm. No to na przykład to, no i w armią zagrał na Freaku, nie?
Tak.
No ale później ten potworny wypadek, nie, nastąpił.
Okropna rzecz.
Wiesz, najważniejsze jest to, że Robert Brylewski dla mnie jest najważniejszym muzykiem polskiego rocka.
No i nie tylko dla pana, tak.
Dla mnie jest to najważniejsza postać w polskiej muzyce rockowej. I to, w jaki sposób on umarł, jest dla mnie po prostu straszne, że został pobity na śmierć, nie?
Tak.
Nie
przystaje do takiej postaci.
To jest straszna historia i to też w tym momencie, kiedy on jakby odrodził się znowu po tym długim okresie tego właśnie, tej walki, gdzie prawie nic nie robił i no wszyscy wiedzą w Warszawie, jak to tam było, nie? No, natomiast on później, tak jak mówiliśmy, te płyty zaczęły powstawać i była nadzieja na to, że właśnie on będzie dalej, bo to niezwykły taki talent rodzi się raz na bardzo rzadko.
Tak.
No i to, jak on zginął, to jest tragedia, no i to...
Ja śmiem twierdzić, że przed Brylewskim, taką postacią, która miała największy wpływ na polską muzykę...
Ja też powiem.
To był Komeda, moim zdaniem.
A dla mnie to Tadeusz Nalepa.
A, też.
Niczego Komedzie tylko że tutaj mamy, powiedzmy, jazz, nie?
No tak, tak.
Ale dla mnie, jeżeli chodzi o muzykę rockową...
Tak, racja, to się zgadzam. Znaczy Komeda, Nalepa i później Brylewski w tej kolejności. Tak,
no może Czesław Niemen też by się załapał.
Kurczę, moglibyśmy do ciekawych wniosków dojść, rzeczywiście. No. Ale no, nie, mi chodzi o takich postaciach, bym powiedział, totalnych dla muzyki, gdzie tam wywarły naprawdę taki przeogromny wpływ, że po dzisiaj się cytuje te dzieła, które stworzyli, no ale to moglibyśmy rzeczywiście bardzo długo grzebać w tym wszystkim. A jeszcze tak chciałem zahaczyć na koniec o temat Władcy Pierścieni, bo wiem, że to jest rzecz bardzo ważna w pana życiu. Gdzieś tam miało to duży wpływ również na twórczość armii. Pan miał ksywę Tom Bombadil nawet przez długi czas. A no, ostatnio Amazon masakruje trochę ten świat. Nie wiem, czy pan w ogóle widział pierwszy sezon Pierścieni Władzy.
No ja słyszałem tylko, że jakiś serial powstał, którego nie kręcił Peter Jackson.
Nie.
A te filmy Jacksona podobały mi się.
No, fajne były, tak.
Może Hobbit jest trochę przesadzony za bardzo, ale Władca Pierścieni uważam bardzo dobrze zrobiony. Mm-hmm. Natomiast tutaj słyszałem, że jakiś serial powstał, ale ma złe jakieś recenzje.
No on jest trochę od czapy. Ja panu powiem.
Ja nie widziałem.
Podobno, bo teraz drugi sezon wychodzi. czy już wyszedł. Podobno jest sytuacja taka, że orkowie mają swoje orkowe żony i dzieci i nie chcą iść pod banerami Mrocznego Pana.
No tak.
No to tak trochę dziwnie, prawda? Jak to są istoty zrodzone z mroku de facto.
No trochę dziwne, no bo nie wiem skąd to zostało zaczerpnięte, no bo ja znam twórczość Tolkiena, czytałem jego wszystkie książki. No to jest chyba jakieś takie po prostu wyssane z palca.
To jest bazowane niby na Silmarillionie, ale no to tam...
Nie, no ale tam...
To jest to
ja
samo.
Czytałem Silmarillion.
No
właśnie. Nie przypominam sobie nic o żonach orków, ani o ich buntach.
No to takie jakieś tam podobno są dziwne historie, no ale mam takie wrażenie, że tutaj są celowo przekłamywane pewne rzeczy, jeżeli chodzi o przesłanie, bo u Tolkiena jest jasne, złodobrem zwyciężać, wiadomo.
Dokładnie.
A tutaj mamy zachwianie trochę tego świata jasności i mroku i to myślę, że tego Tolkien by nie pochwalał.
No,
to, nie
no, no wie pan co, no to są nadużycia tej współczesnej kultury, w której żyjemy i obawiam się, że będzie tylko gorzej, jak się wmiesza w to sztuczna inteligencja tak zwana.
A, no tak. No,
niestety, to będzie już tylko gorzej.
No tak, ale sztuczna inteligencja póki co na szczęście nie jest zbyt inteligentna, raczej tam głupoty podpowiada.
No ale wie pan co, no ja przynajmniej zobaczyłem te zdjęcia, które ona sobie tworzy, albo na przykład obrazy, nie?
Albo potrafi uruchomić jakieś zdjęcie i dopowiedzieć sobie scenariusz, co tam się wydarzyło.
No i tu jest pewien taki, no dla mnie trochę to mnie ciarki po plecach przychodzą już i no mówiąc szczerze, gdybym miał jakiś guzik, który mógłby to wyłączyć, to bym to zrobił w jednej chwili. Mm-hmm. Ale tutaj ja na przykład oglądam takie jakieś wywiady, gdzie ludzie z entuzjazmem wielkim, że to będzie, jakie to będzie wspaniałe. No niestety ja obawiam się, że to może być koniec człowieczeństwa.
Tomasz Budzyński był dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio. Było naprawdę ciekawie. Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję i do usłyszenia.
Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM.
przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa.